A my będziemy czytali Jego święte słowo i będziemy je rozważali dla naszego wspólnego zbudowania, abyśmy bliżej Bożego Królestwa z każdym dniem stawali i wchodzili do Jego wieczności, którą przygotował nam. Czytamy Słowo Boże, które jest zapisane w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 3, od wiersza 1 do 18 i z 4 od 1 do 15. 1245 strona, 1245, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 3 rozdział. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie, alboż to potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje chwałę służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. A nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest, aż po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Dlatego, mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światło zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak tedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, że to powiedziałem i my wierzymy, dlatego też mówimy. Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Im więcej jest tych, którzy są w łasce, większe jest uwielbienie chwały Bożej. I tak jak się zgromadzamy na tym miejscu, jest nas niewielka gromadka, no to wtedy chwała Boża jest też mniejsza, prawda? A jak nas się więcej zgromadzi, jest więcej uczestników łaski Bożej, wtedy chwała Bogu wznosi się naprawdę czasami w bardzo potężny sposób. Ja przypominam sobie taką sytuację, kiedy to świątynia jerozolimska została wybudowana przez Salomona. Wcześniej mieli tylko namiot przymierza. I kiedy wszyscy ci, którzy śpiewali tam przy tej świątyni, to głos ich był słyszany bardzo, bardzo daleko. Ale kiedy zburzono tą świątynię, a później Izraelici wrócili z wygnania i odbudowano tą świątynię, to jest powiedziane, że wtedy głos śpiewających, chwalących Boga był tak daleko słyszalny, że w innych miejscowościach dookoła słyszeli, jak Izraelici uwielbiają Pana. I jest ważne, abyśmy zgromadzając się z całym sercem uwielbiali naszego Pana, żeby to nie był tylko tak zwany cichy pomruk, ale żeby to była naprawdę chwała dla Boga naszego. Kochani, czasami niektórzy się dziwią, że w ten sposób chwalimy Pana, ale niech wam się to nie wydaje dziwnym, bo w Izraelu też dla niektórych wydawało się dziwnym, jeżeli ktoś bardzo z wielkim zaangażowaniem uwielbiał Pana. I tak na przykład żona Dawida znienawidziła go za co? Wiecie za co? Że obiadu nie ugotował? Nie, kochani. Że drzewa nie narąbał? Też nie. Dlatego, że wielbił Pana w taki sposób, jak my to też robimy. Jak Dawid. Będziemy chwalić, wielbić Pana. Będziemy klaskać Mu na chwałę. Będziemy podskakiwać z radością. Będziemy wielbić naszego Pana całym naszym sercem. To jest naprawdę ważne. I wiedzmy, że powinniśmy na to kłaść duży nacisk. Ale ja nie o tym chciałem mówić. Chciałem się podzielić z wami z tego fragmentu Słowa Bożego myślami, które Pan przez Ducha swojego Świętego chce nam dzisiaj podać. Chce, abyśmy nasze myśli skupili na pewnych zagadnieniach, które są istotne dla naszego życia duchowego. List napisany na tablicach serc ludzkich. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Pierwsze prawo zostało napisane na tablicach kamiennych, wiecie, prawda? I później przepisywano już nie tylko na tablicach kamiennych wypisywano te słowa, ale różne papirusy brano, a różne skóry cielęce wyprawiano i pisano. I to wszystko było słowo, to było słowo od Pana. I my w tej chwili mamy nieco inaczej już napisano. Mamy podobną do książek, jakich mamy wiele i tam w gablocie dużo różnych książek stoi. Tam są też Biblie. I to jest niby jedna z takich książek, która zawiera pewną treść. I jeżeli do tej prawdy zapisanej na kartach papierowych czarnymi literami, czy odwrotnie na kartach czarnych białymi literami, obojętne jakbyśmy to nie napisali, dopóki to słowo pozostanie napisanym na papierze lub na jakimkolwiek innym podłożu, to słowo nie żyje. Wiecie o tym? Ono nie żyje. Gdyby to słowo było wypisane w Piśmie Świętym, nie w Piśmie Świętym, tylko w niebie, u Boga Wszechmogącego, wypisane o stworzeniu świata, świat nigdy by nie powstał. Nigdy by nie powstał. Byłoby napisane i to wszystko. Ale co Bóg musiał uczynić, żeby świat powstał? Bóg musiał wyartykułować to słowo. Bóg musiał powiedzieć, niech stanie się. Bóg musiał wypowiedzieć to słowo. Kochani, w życiu naszym bardzo wiele mamy praw, najprzeróżniejszych praw i każde państwo ma jakiś system praw, prawda? Ustalone jest to prawo i co do różnych przepisów jest ono bardzo ważne. I tak na przykład, nie wiem czy jest to w kodeksie drogowym zapisane, ale niemniej jednak takie prawo istnieje. Kierowco, nie śpi za kierownicą, tak? Nie śpij za kierownicą. Wolno spać za kierownicą? Wolno. Pod warunkiem, że samochód stoi. Także wolno spać za kierownicą. Ale kiedy jedziesz, to ty nie możesz spać, prawda? Gdybyś miał tylko taki przepis zapisany atramentem czy czymkolwiek innym, jakimś tuszem czy jakąś farbą na papierze i byłoby takie prawo, nie wolno ci spać za kierownicą, jak jedziesz, to co wtedy? No wtedy musimy przestrzegać, prawda? Nie możesz jechać prędkością większą niż terenie zabudowanym, prawda? I jaka to jest prędkość w terenie zabudowanym w Polsce? Nie, ja słyszałem, że 60. No 50 czy 60? No ale wszyscy jadą 60. I nikt nikogo nie zatrzymuje. Jak to jest? Widzimy, na czym to polega? Prawo jest zapisane, ale z przestrzeganiem prawa jest nieco inaczej, prawda? I nikt ciebie nie zatrzyma, jeśli będziesz tak do 60 jechał. Chyba, że jakiś służbista to cię zatrzyma. Ale jeśli nie będziesz przekraczał tych 60, tak do 60 będziesz jechał, to cię nie zatrzymają. Ale pojedź do innego kraju, gdzie będzie napisane, że jest 50, to będziesz jechał 51 i cię zatrzymają. Tam wszyscy muszą jechać tak do 50. Jeśli jest 50, to do 50, żeby czasem nie przekroczyć. Żydzi mniej więcej tacy byli, prawda? Że otrzymywał ktoś uderzenia, prawda, chłostę i tak odliczano 40 bez jednego. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że nie wolno było uderzyć więcej razy niż 40. To było prawo, to był przepis. Jeżeli ktoś chłostający uderzył 41 razy, co wtedy robiono? Wiecie, co wtedy robiono? Brano tego, który uderzał i jemu odmierzano tą karę. Taki był przepis. I to było wszystko przepisy. To wszystko było zapisane, to wszystko było wypunktowane, to wszystko miało swoje miejsce. I to musowo było przestrzegać. Wiecie, co wychodziło z takiego przestrzegania prawa, jakie w Izraelu było ustanowiono? Że kiedy prorok wypowiadał jakieś słowo, czy Mojżesz wypowiadał jakieś słowo, jeśli będziecie przestrzegać drogi Boże, jeśli będziecie szukać dróg Bożych, jeśli będziecie przestrzegać Jego przykazań, to Pan będzie wam tak błogosławił i tak błogosławił i tak błogosławił, a jeśli nie będziecie przestrzegać, to tak was ukaże i tak. Pamiętacie te słowa, prawda? I na końcu wiecie, co Mojżesz mówił i inni prorocy? A ja wiem, że po mojej śmierci wszyscy odejdziecie od Pana. Wszyscy zaczniecie robić przeciwko Jego prawu. Prorok Jeremiasz w pewnym momencie przysłali do niego król i starsi Izraela, wysłali do niego taką grupę starszych, żeby poprosili Jeremiasza, żeby się modlił do Boga, co oni mają zrobić. Jeśli Bóg powie, że to my mamy zrobić, zaklinamy się, przyrzekamy, że dokładnie tak zrobimy. Jeżeli nawet Słowo Boże będzie przeciwko naszym myślom, przeciwko naszym planom, to i tak zarzekamy się, zaklinamy się, uczynimy dokładnie tak. No i przyszli ci mężowie do Jeremiasza. On zaczął się modlić, po iluś tam dniach dostał słowo od Pana, przekazał im to słowo, starsi poszli, przekazali królowi i książętom izraelskim, jak mają postąpić i co książęta i król zrobili. Wiecie, co zrobili? Powiedzieli, że kłamie i Pan wcale nie posłał takiego słowa do nich. A chodziło o to, że Chaldejczycy oblegali, Babilończycy oblegali Jeruzalem. I kiedy oblegali Jeruzalem i powiedzieli, że ich zdławią, zduszą, zniszczą, spalą, w tym momencie wystąpili fałszywi prorocy i powiedzieli, nic takiego się nie stanie, Bóg was pobłogosławi i będzie wszystko tak, jak trzeba. Chaldejczycy odstąpią. I wiecie, co nastąpiło? W tym czasie faraon wyruszył, żeby pomóc Izraelowi i Chaldejczycy odstąpili. Wszystko się zgadza, prawda? Tylko Bóg przez proroka Jeremiasza powiedział tak. Nie myślcie sobie, że to odstąpienie to jest wasz ratunek. Ja wam tylko pokazuję, że wszystko jest możliwe. Ja was mogę wyratować. Ale moje słowo dla was jest takie. Kiedy tylko odstąpią Egipcjanie od swojego zamiaru, żeby was ratować, Chaldejczycy przyjdą i zniszczą was. A wy nie uciekajcie do Egiptu, tylko pamiętajcie, żebyście nie uciekali do Egiptu. Co oni zrobili? Uciekli do Egiptu. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że człowiek, jak ma czarno na białym napisane, to to mówi tak, szczególnie Polak, nie wiem jak w innych krajach to jest, ale w Polsce się mówi tak, jak jest prawo, to trzeba go ominąć. Jak jest jakiekolwiek prawo ustanowione, to trzeba znaleźć furtki wyjścia, żeby jakoś to prawo ominąć. I ludzie kombinują i myślą, jak to zapisane prawo ominąć. Wyszukują najprzeróżniejszych kruczków, żeby to nie wprowadzić w życie. Jeżeli masz napisane 50, będę jechał, no spróbuję 60. Nic się nie stało. Wszystko w porządku. No to spróbuję 65. No, jeden machnął ręką, drugi zatrzymał. A spróbuję 70. No tu już zatrzymali. Parę punktów, parę pieniążków trzeba było oddać. A jakby tak spróbować jeszcze inaczej, prawda? A jakby tak spróbować jechać 200 na godzinę tam, gdzie jest 50 na godzinę? Niektórzy próbują. Nie wiem, czy słyszeliście. Próbują niektórzy. Tam, gdzie jest ograniczenie, oni jadą właśnie bardzo szybko. Na co się narażają? Na karę. Jak człowiek zgrzeszy, to za grzech co jest? Śmierć. I to jest właśnie to miejsce, które mówi o takich sytuacjach, w których człowiek zaczyna grzeszyć, dlatego że chce spróbować. Wszystkiego doświadczajcie, tego co dobre się trzymajcie, mówi słowo. Więc ja, żeby wiedzieć, czy coś jest dobre, czy złe, muszę koniecznie to spróbować. Jest napisane, więc ja muszę wykonać. Jest napisane, więc ja muszę spróbować. Jest coś grzeszne, to ja spróbuję. Ja spróbuję, jak ten grzech smakuje, prawda? Ja zobaczę, jak to mi pasuje, prawda? I ja coś będę próbował tak po swojemu. Ale Słowo Boże pokazuje nam, że wszystko, cokolwiek czynimy, to nie ma wypływać z litery, bo tak jest zapisane. Nie ma wynikać z prawa zapisanego. Ja na przykład przestrzegam takie prawo, jak wchodzę do jakiegoś pomieszczenia i tam jest napisane nie palić. No to ja nie będę palić, bo tam jest tak napisane. Czy to o to chodzi Bogu? Nie. Ale Bogu chodzi o to, żebym ja wchodził do takiego pomieszczenia, gdzie jest napisane tu nie wolno palić, albo nie palić, albo dla niepalących. I to prawo ja mam wpisane w sercu. Nie mam napisane na papierze, ale mam napisane w sercu. Nie zauważam nawet tej tabliczki, która informuje, że nie wolno palić, ale ja po prostu mam to w sercu. Nie palę po prostu. Ja po prostu nie palę. I Bogu chodzi o to, żeby dzieci Boże miały tak wypisane Boże prawa w sercach swoich, a nie na papierze, żeby automatycznie wynikało to z ich postępowania, że nie postępują tak, jak to jest napisane. Nie postępują według praw, które są zapisane na kartce literami. Ale żeby to było w sercach naszych. Żeby to było coś naturalnego, co z nas wypływa. I Bóg chce doprowadzić chrześcijan do takiego stanu, w którym chrześcijanie nie będą grzeszyć. Możemy powiedzieć, jak to można zmusić siebie do tego, żeby nie grzeszyć? Nie musisz zmuszać siebie do tego, żeby nie grzeszyć. Musisz według Słowa Bożego tylko czuwać. Masz moc Ducha Świętego, masz Słowo, które jest wypisane na twoim sercu, masz Słowo, które wnika do twojego wnętrza. Przypomnijmy sobie taką sytuację, gdzie jest opisana matka Pana Jezusa, kiedy Jezus Chrystus jako 12-letni został w Jerozolimie i później, kiedy już znaleziono Jezusa Chrystusa, znacie tą całą historię, kiedy znaleziono Jezusa Chrystusa i On wypowiada takie, powiedzielibyśmy takie jakieś dziwne słowa, nie wypływające wcale z zakonu. Jako Żyd powinien być poddany rodzicom swoim, prawda? Jako Żyd powinien być posłuszny matce i ojcu. Do jakiegoś tam wieku pełnoletności musiał słuchać swoich rodziców. Teraz to już jest inaczej, ale tam w Izraelu takie prawa były. Powinien przestrzegać. A Jezus Chrystus do matki swojej odpowiada z wielkim zdziwieniem, a po co żeście mnie szukali? Matki, pomyślcie sobie. Wasz 12-letni chłopak gdzieś tam został, wy go szukacie. Jak to nieraz słyszymy w telewizji, jakieś dziecko gdzieś tam wyszło, nie wiedzą gdzie, całe oddziały policji angażują, żeby przeszukiwać, żeby ogłoszenia dawać jakieś, żeby jak najszybciej znaleźć to dziecko, prawda? I kiedy matka właśnie w takiej sytuacji jest i szuka ze znajomymi wszystkimi, z kuzynami, szuka tego Jezusa, znajduje tego Jezusa i mówi do Niego, no cóż to nam uczyniłeś, prawda? Czyli inaczej mówiąc naszym językiem, dlaczego żeś uciekł? Dlaczego żeś się schował? Coś Ty narozrabiał? A Jezus Chrystus na to odpowiada, po co żeście mnie szukali? Wyobrażasz sobie, matko, żeby ci twój syn tak odpowiedział, kiedy parę dni go nie było w domu, a on ci odpowiada, no to po co żeście mnie szukali? No to logiczne, prawda? To jest całkiem logiczne. Ale kiedy Jezus Chrystus dalej mówi, czy nie wiedzieliście, że ja mam być w sprawach mojego Ojca, czyli nie zwracajcie uwagi na to, co jest zapisane w tym momencie, ale zwracajcie uwagę na to, co jest w sercu. A w sercu, jeśli Maria zwróciłaby się do wnętrza swojego, to przecież miała zwiastowanie anioła Gabriela, miała wiele objawień, miała proroctwa proroków. Wszystko było wypowiedziane. I jeśli to wszystko jest wypisane na sercu, wtedy pewne rzeczy stają się oczywiste. Wtedy pewne rzeczy stają się jasne. I wtedy jest powiedziane, że kiedy to wszystko już się wyjaśniło i oni poszli do domu, jest powiedziane, że Maria składała wszystkie te słowa gdzie? W swoim sercu. Nie zapisała w notatniku, nie zapisała w pamiętniku i położyła gdzieś tam w jakimś miejscu, tylko złożyła to do swojego serca. I to jest to, co powinniśmy w życiu naszym czynić ze Słowem Bożym. Niektórzy ludzie robią dobre rzeczy, że na nabożeństwie czy na jakichś wykładach notują sobie. Ja powiem tak, ja prawie nigdy nie notowałem, a powiem dlaczego też nie notowałem, dlatego że nigdy do notatek później nie zaglądałem. Nawet gdybym zanotował to wszystko, to później i tak nigdy do nich nie patrzyłem. Więc one mi się do niczego nie przydawały. Więc starałem się na wykładach czy na kazaniu, starałem się jak najwięcej zapamiętać. A najbardziej do mnie przemawiało, jeśli ktoś mówił nie z litery i czytał tylko punkty, a w tym punkcie to, w tym punkcie to, w tym punkcie to, tylko najbardziej do mnie przemawiało, jeśli ktoś mówił prosto z serca. Przekazywał taką prawdę, którą sam miał wypisaną na sercu swoim. I dokładnie o tym mówi ten fragment Słowa Bożego, bo w trzecim rozdziale czytaliśmy, alboż to potrzebujemy, jak niektórzy listów polecających do was albo od was, wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. I to jest potrzebne, aby stał się dla innych ludzi listem do czytania. Aby stał się dla innych ludzi przykładem do naśladowania. Aby ludzie zobaczyli, że Słowo Boże jest wypisane w twoim sercu. Wiesz, jak wygląda człowiek, który przestrzega litery zakonu? To jest taki mniej więcej, jak Pismo Święte go określa, uczony w piśmie i faryzeusz. A wiesz, kim jest faryzeusz? To jest strasznie fałszywy człowiek, przestępca w ogóle, taki zły całkowicie człowiek. Czy tak? Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa, nie będzie przewyższała sprawiedliwości uczonych w piśmie i faryzeuszów, powiedział Jezus Chrystus. A więc Jezus Chrystus tym samym powiedział, że to są ludzie sprawiedliwi. Ale wasza sprawiedliwość ma być jeszcze większa niż ich sprawiedliwość. Oni sprawiedliwość mają, a wasza sprawiedliwość ma być większa. Jesteś w stanie według litery zakonu być sprawiedliwszym niż faryzeusz? Oczywiście, że nie. I dlatego mówimy tutaj dzisiaj nie o służbie śmierci i służbie potępienia, ale mówimy o służbie ducha i służbie sprawiedliwości. Służba śmierci i służba potępienia to nie jest służba cmentarna. Służba śmierci to nie jest zakład pogrzebowy. Służba śmierci to była taka służba, która mówiła, jeśli to i to zrobiłeś, to winien jesteś śmierci. Jeśli to i to uczyniłeś, to winien jesteś takiej i takiej kary. Wiele rzeczy takich możemy w księgach mojżeszowych przeczytać. Jeśli ktoś zrobił dla drugiego człowieka tak i tak, musisz mu to oddać. Jeżeli on zabił kogoś, no to musisz jego, co zrobić? Zabić. No też jego trzeba zabić. Jeśli on zabił, to jego trzeba zabić. A w dzisiejszych czasach, w których żyjemy, jeśli ktoś zabił albo coś tam zrobił takiego, za co winien był śmierci, dzisiaj co się robi? Sądzi się takiego człowieka i co? Czy można go zabić? Nie można. Nie. Ale to jest ciągle litera. Ale Jezus Chrystus mówi dokładnie to samo. Jeśli uczyniłeś coś, w czym winien byłeś śmierci, to co, masz umrzeć? Nie, ja umarłem za twój grzech. I człowiekowi zdaje się, że jeśli ktoś za niego umarł, no to on jest wolny i może dalej tak samo postępować. Właśnie chcę, żebyśmy to dobrze zrozumieli, że nadal jest dokładnie taka sama sytuacja, że jeśli w czymś zgrzeszyłeś, to śmierć, to piekło. Chcę, żebyśmy to dobrze wszyscy zrozumieli. Ale służba ducha, służba sprawiedliwości polega na tym, żeby człowiek wiedział, że idzie do piekła i żeby wiedział, że ktoś go z tego piekła wyratował. Jest zasadnicza różnica znaleźć się tylko niedaleko pożaru, a zasadnicza różnica znaleźć się tam, w tym budynku, gdzie płonie wszystko i być z tego budynku wyratowanym. Jest zasadnicza różnica. Chcę, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że jeżeli wchodzimy w grzech, to my jesteśmy w sytuacji piekielnej, ognia piekielnego, że dokładnie tam wkroczyliśmy, tam weszliśmy. I żeby to się zmieniło, żebyśmy do tego piekła nie trafili, musimy stamtąd szybko uciekać. Po prostu musimy uciekać. Ratuj się. Po prostu się ratuj. Bo inaczej zginiesz. Jeśli nic nie zrobisz, jeśli będziesz lekceważyć swój grzech, swoje złe postępowanie, to po prostu zginiesz. Ja przypominam sobie kiedyś takie hasło, rzucił jeden minister u nas, akurat takie kryzysowe czasy były, rzucił hasło i uciekł do Izraela. No ale to jest inna zupełnie sprawa. Powiedział, ratuj się, kto może. Wspaniałe hasło. Kto może się ratować, niech się ratuje. On mógł się ratować, to uciekł po prostu. No i wyratował się. Ratuj się, kto może. Ale wiecie, ja chciałbym dzisiaj to hasło rzucić nam, chrześcijanom. Ratuj się, kto może. Kto może, niech się ratuje. Jeżeli prawo Boże masz wypisane na sercu swoim, to będziesz zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Jeżeli nie masz rozumu, jeżeli odstąpiłeś od swojego logicznego rozumowania i jedziesz sobie na przykład samochodem w warunkach trudnych, na przykład jest ślisko na jezdni, jest lód albo jakiś śnieg napadał i ty rozpędzasz samochód do 180 km na godzinę. Jesteś rozsądnym człowiekiem? To wyście odpowiedzieli, ja was nie chcę tak określać. Ale rozsądnym nie jest żyć jako chrześcijanin na tej ziemi i nie mieć Bożego prawa w swoim sercu. rozsądne to to nie jest. Bo Słowo Boże mówi, że musisz być sprawiedliwszy od faryzeusza i uczonego w piśmie. Musisz być sprawiedliwszy. Jesteś w stanie być sprawiedliwszym od uczonego w piśmie i faryzeusza? Czy jesteś w stanie? Myślę, że nie. Ja absolutnie nie jestem w stanie. Więc jeśli zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie mi grozi, muszę wszystko zrobić, żeby się wyratować. Muszę wszystko zrobić. Co mogę zrobić, żeby być sprawiedliwszym od faryzeusza i uczonego w piśmie? Muszę znaleźć kogoś, kto mnie po prostu oczyści. Muszę po prostu do Jezusa przychodzić ze wszystkimi moimi sprawami. Muszę zrobić taki przełom w moim życiu, kiedy Słowo Boże nie będzie trafiało tylko do moich uszu, a w myślach moich jestem zupełnie gdzie indziej. Na przykład, kto dzisiaj, nie wiem, czy mecz dzisiaj jakiś jest, czy nie, kto dzisiaj wygra? No właśnie. Myślami jestem. Właśnie o to chodzi, żebyśmy będąc w sytuacji, w której Słowo Boże do nas trafia, żeby ono nie trafiało tylko do naszych uszu, a myśli nasze są. Prawo mamy, wypisane, nawet mogę w domu Biblię sobie otworzyć i ją przeczytać. Ale inaczej mówiąc, czym ja żyję? No czym ja żyję? Czy to jest zakaz oglądać mecze dla chrześcijanina? Czy wolno wierzącemu człowiekowi oglądać mecz? Wolno. Ale ważne jest, gdzie jest twoje serce. Bo jeśli coś uznasz za skarb, to przy skarbie będzie twoje serce. Jeśli skarbem dla ciebie będą te przeżycia emocjonujące na świecie, to twoje serce tam będzie. To będziesz miał wypisane na swoim sercu. Natomiast jeżeli w życiu twoim skarbem dla ciebie będzie przebaczenie, bo ty się musisz wyratować. Kochani, różne rzeczy na tym świecie, ja często o tym myślę, różne rzeczy na tym świecie przeżywamy. Różnymi rzeczami się interesujemy. Różne cele sobie stawiamy, żeby je osiągnąć. Dążymy do czegoś. Walczymy o coś. Ciężko pracujemy, żeby coś zdobyć, prawda? Ale prawda jest taka, że z tego wszystkiego, co na tym świecie mamy, najważniejsze jest, żeby się wyratować, żeby do piekła nie trafić. To jest najważniejsze. Żebyśmy tylko nie trafili do piekła. A więc ja cały czas będę się interesował tym, co zrobić, żeby moje życie nie spowodowało tragedii. Żeby moje życie nie zakończyło się piekłem. Bo tam już nic zmienić nie będę mógł. To zostanie na wieki wieków. To już nic nie da się zrobić. Dlatego muszę wszystko zrobić, żeby wejść do nieba, żeby wejść do Bożego Królestwa. A więc będę robił wszystkie moje życiowe sprawy. Będę je wykonywał. Nie będę leniuchem leżącym do góry brzuchem i tylko wyznającym zasadę trzeba się dobrze najeść, dobrze zabawić, dobrze pożyć. To jest wszystko potrzebne, to jest wszystko przydatne i to wszystko może sprawiać ci przyjemność, ale najważniejsze, co jest wypisane na twoim sercu. Jeśli na twoim sercu są wypisane właściwe rzeczy, będziesz do tego dążył. Wszystko inne, Słowo Boże mówi, będzie ci dodane, no bo to wszystko jest dodane, to wszystko są wartości dodane. A największy skarb, największa wartość, najważniejsze, na tym świecie ludzie mówią co? Najważniejsze, żeby mieć zdrowie, prawda? To najważniejsze. Chrześcijanin mówi najważniejsze, żeby mieć życie wieczne. Życie wieczne, żeby mieć. To jest najważniejsze. Reszta, wszystko to jakoś tam się ułoży, prawda? To stracę, to sobie odrobię, to tamto zrobię. Ale najważniejsze, żeby ten główny cel, żeby go nie utracić. Wiecie, co szatan chce zrobić? Chce, w czwartym wersecie czwartego rozdziału czytaliśmy, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Szatan przychodzi po to, żeby człowieka zaślepić, żeby człowiek nie widział, żeby mu jakieś myśli posłać, które go będą odciągać od Chrystusa, żeby mu jakieś obrazy pokazać, które będą odciągać go od Chrystusa, jakieś rzeczy, które oczami swoimi zobaczy, żeby coś powiedzieć, żeby coś usłyszał, żeby to go odciągnęło od Jezusa Chrystusa. Niektórzy mogą ci zwrócić uwagę, że tak w kościele służyć Bogu nie można. To nie jest w ten sposób. Trzeba zachować powagę, trzeba zachować to i tamto. Różne rzeczy szatan będzie ci mówił. Najprzeróżniejsze. W różny sposób może cię złapać w swoje sieci. Jeżeli chcesz złapać rybę, to co robisz? Musisz rzucić przynętę. Musisz rzucić przynętę. Coś tą rybę musi zwabić. Żeby ją złapać, musisz ją zwabić. Wiedz o tym, że metodą szatana, żeby cię złapać w pułapkę, jest przynęta. Więc jeżeli sobie zawsze myślisz, że te rzeczy, które ci się podobają, czy słuchem ci się podobają, czy wzrokiem ci się podobają, czy myślami ci się podobają, są dobre, to ja ci powiem, że w większości to jest przynęta. W większości przypadków to jest przynęta. I on ci będzie rzucał, on będzie poznawał, on będzie obserwował ciebie, co ciebie interesuje. I do tego, co cię interesuje, te zainteresowania, które sam Bóg mógł ci dać, mogą być zaspokojone przez szatana. Masz, proszę bardzo. Lubisz to. Masz, proszę bardzo. I to mogą być rzeczy, które mogą się wydawać bardzo święte. Ale już w pewnym momencie dawane przez szatana. Dlatego czuwajmy. Dlatego patrzmy, aby prawo Boże nie było wypisane tylko na papierze, ale żeby prawo Boże było wypisane w sercu. Rzymian 15 rozdział, 16 werset mówi, żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Mam tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem. Aby przywieść człowieka do posłuszeństwa i słowem i czynem. Konkretne działanie. To nie wystarczy ustami swoimi tylko wyznać. Trzeba coś konkretnie uczynić w tym kierunku. Trzeba w tym kierunku pójść. Zobaczmy, Mojżesz głosił. Był w obecności Bożej i chwała zstępowała na niego, tak że Izraelici później na jego twarz nie mogli patrzeć. Tak lśniła jego twarz. Zasłonę sobie zakładał, żeby ludzie nie patrzyli na to. Ale Słowo Boże mówi, że ten blask bijący z twarzy Mojżesza zmniejszał się, aż wreszcie normalnie mogli rozmawiać. Już bez zasłony. My żyjemy w zupełnie innej sytuacji. My żyjemy w sytuacji, w której Duch Święty nie przychodzi w jakimś momencie, żeby nas dotknąć, ale że Duch Święty przychodzi, żeby dotknąć, ale oprócz tego cząstka Ducha Świętego mieszka w nas, w sercach naszych. Jesteśmy zupełnie w innej sytuacji. Wiecie, księżyc to jest taka planeta, która nie wydaje żadnego blasku sama z siebie. Jeśli słońce nie świeci, to księżyc nic nie pokaże żadnego blasku. Jeżeli ziemia zasłoni ten blask słoneczny, który na księżyc świeci, to możesz powiedzieć, nie ma księżyca. No nie ma, patrzysz na niebo, nie ma księżyca. A czy rzeczywiście nie ma go? Nie, no jest. Tylko blask nie świeci. A Słowo Boże nam mówi, że my nie jesteśmy tylko księżycem, który odbija blask słońca, ale Słowo Boże mówi, światło, które jest w was, żeby nie było ciemnością. światło, które jest w was, bo wy jesteście na świeczniku i świecicie się, palicie się. Światło wydajecie z siebie. To jest to prawo Boże, które wychodzi z wnętrza twojego. To jest to prawo Boże, które oświetla innych. Ty nie jesteś tylko człowiekiem, który według zakonu postępuje jak pobożny Izraelita. Jak pobożny Izraelita. Ty jesteś dzieckiem Bożym jako nowy Izrael, jako ten Izrael, który został również przyłączony z pogan i do którego wnętrza został wlany Duch Święty. I ten Boży blask wychodzi z ciebie. A więc dłużej już nie jesteś tylko księżycem odbijającym blask Boży, ale masz chwałę Bożą w sobie. To nie jest tak, jak Mojżesz napromieniowany blaskiem Bożym przychodził i coraz zmniejszało się. U ciebie się nie zmniejsza. Masz to w środku. Ale możesz spowodować, że światło, które jest w tobie, zostanie mocno zasłonięte i nie będzie go widać. Możesz przykryć to światło przezroczystym kloszem szklanym i będzie światło widać. A możesz przykryć ciemnym, czarnym kloszem. I nie będzie widać nic. Dlatego właśnie Słowo Boże mówi, że Boże prawa muszą być wypisane na tablicach serca. Muszą być wypisane, muszą być widoczne. Widoczne dla wszystkich ludzi. W Jeremiasza w 31 rozdziale, 33 wersecie czytamy: lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ezechiela 11, rozdział 19, werset mówi: wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Ezechiela 36, rozdział 26, werset mówi: i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I to wszystko było proroctwo, wiecie? To było proroctwo dotyczące czasów przyszłych. Wiecie, jakich czasów to dotyczy? Naszych czasów. To dotyczy naszych czasów. Czasów, kiedy apostołowie, uczniowie Jezusa Chrystusa żyli aż do naszych czasów. O tym właśnie Bóg mówił. Wtedy nie było takiej możliwości, żeby było nowe serce, mięsiste serce, na którym prawa są wypisane. Wtedy oni rozumowo mogli podchodzić do tych różnych praw Bożych. Ale Bóg powiedział: ale w przyszłości ja ciekawą rzecz uczynię. Ja uczynię bardzo ciekawą rzecz. Prawa moje nie będą na tablicach kamiennych wypisane. Nie będą. Czy do dzisiaj takie ważne jest przestrzeganie Bożych praw i trzymanie tych tablic kamiennych, które Mojżesz dostał? Gdyby to było takie ważne, to one by przetrwały do naszych czasów. Byśmy je zobaczyli. Bóg by wszystko uczynił. Wojny, nie wojny, co by nie było, Bóg był w stanie zachować te tablice aż do naszych czasów. Czy wiesz coś o tym? Gdzie są tablice? Wiecie, tak? Są tablice. No to podobno. Ale gdyby wszyscy mieli to widzieć i byli przekonani o tym, że tak ma być, to byśmy je widzieli tutaj. Byśmy je widzieli. Wszyscy byśmy mogli je oglądać i wszędzie można było do nich się dostawać, bo to jest coś niezwykle ważnego. Ale jednak, tak, świątynia będzie odbudowana, ale to jest czas, w którym w objawieniu Jana jest napisane, o tym już kiedyś mówiliśmy. Ale teraz mówimy o tym, że Boże prawo już nie jest istotne, żeby było na kamiennych tablicach wypisane. Mówimy o tym, że Boże prawo musi być wypisane w naszym sercu. I to jest ten czas. I to jest ten czas, kiedy Bóg nie zwraca uwagę, że najważniejsze dla ludzi są tablice kamienne, ale że najważniejsze dla ludzi jest tablica serca ludzkiego, na którym ma być Boże prawo. Bo Boże prawo jest podstawą naszego istnienia, podstawą naszego życia. Dlatego nie patrzmy tak, że Pismo Święte najważniejsze w naszym życiu jest tylko czytać, automatycznie czytać. Od tego się zaczyna. Ale to słowo musi wnikać do wnętrza naszego. To słowo musi znaleźć miejsce we wnętrzu naszym. My musimy zacząć składać to słowo w naszych sercach. Nie wystarczy tylko przeczytać. Najważniejsze jest, żeby tym żyć. Żeby to we wnętrzu naszym znalazło miejsce. Tak jak Słowo Boże tu bardzo wyraźnie mówi, wypiszę to. Bóg mówi, wypiszę i sprawię, że będziecie po prostu to przestrzegać. Jeżeli napełniasz swoje serce, to jest powiedziane jak ze skarbca. Później można wydobywać te skarby na wierzch i one wtedy służą innym ludziom. Wtedy służą, dlatego że masz to we wnętrzu swoim i to wypływa z ciebie. Przestrzegasz ograniczenia prędkości nie dlatego, że takie jest prawo i tak zostało napisane. Ale jedziesz i patrzysz, że twój samochód zaczyna szybciej jechać i sumienie zaczyna ci coś mówić. Chciałbym się zapytać, czy kiedykolwiek sumienie coś ci mówiło, jak jechałeś szybciej niż było na znaku? Jeśli ci mówiło, to znaczy, że coś tam w tym sercu masz napisane. A jeśli ci nigdy nic nie mówi, to myślę, że musisz coś zrewidować w swoim życiu. Musisz coś sprawdzić. Nie dostaniesz za to mandatu, jeśli serce ci nie będzie nic mówić. Za to się mandatu nie dostaje. Ale można nie wejść do Królestwa Niebios. A jeśli się nie wejdzie do Królestwa Niebios, to gdzie się wejdzie? Nie, najpierw na wielki ucisk. A tam już będziesz musiał być zabity. Chcesz być zabity? No nie myślę, żeby ktoś tak bardzo mocno chciał być zabity. Jeszcze możesz wtedy wejść do Królestwa Niebios, ale musisz dać się zabić. Po prostu cię zabiją. I wtedy jeszcze wejdziesz do Królestwa. Innej możliwości nie ma. Tak mówi Słowo Boże. A więc rozważajmy to. I patrzmy. I słuchajmy Słowa Bożego, które mówi: ratuj się, kto może. Ratuj się, kto może. No taka jest prawda. Musimy coś w naszym życiu zrobić. Jeżeli chcę być wyratowany, to muszę się ratować. Jeżeli chcę być wyratowany, to muszę się poddać ratownikom. Muszę się po prostu poddać, muszę w tym kierunku pójść. Muszę coś z tym zrobić, bo inaczej nie ma żadnej innej możliwości. W szóstym wersecie trzeciego rozdziału czytamy jeszcze taki werset, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. A więc jeśli postanawiasz, że w twoim sercu będziesz składał Boże słowa, że one zaczną być wypisywane na twoim sercu, na tablicach twojego serca, to Słowo Boże mówi, musisz z Bogiem zawrzeć pewien układ. Musisz wejść z Nim w jakieś przymierze. Jeden drugiego ratuje. Dlaczego? Bo jakieś przymierze zawarli. Jakąś unię zawarły. Poszczególne państwa jakiś kryzys przeżywają w Europie, prawda? I inni posłyszą o tym, że oni kryzys i się śmieją z nich. O, ci Grecy tacy głupi, oni tam kryzys przeżywają. Czy tak? Jest jakaś unia. Unia ta nazywa się europejska. I co oni robią? Ratują. Po prostu ratują. Jeszcze jakieś państwo przeżywa kryzys? Też ratują. Po prostu ratują. Dlaczego? Bo mają Unię. Doskonałą Unią jest Unia z Bogiem. Jeżeli jest dobrze, to jest dobrze. Ale jeżeli coś w twoim życiu zaczyna nie iść we właściwym kierunku, masz unię z Bogiem. I co wtedy Bóg mówi? Ja cię wyratuję, a ty mnie uwielbisz. Tak mówi Słowo Boże. Ja ciebie wyratuję. Dobrze jest słyszeć takie słowa? Bardzo dobrze. Szczególnie jak rzeczy pójdą w niewłaściwym kierunku. Ja ciebie wyratuję. Ale ta unia polega na tym, że Bóg ci pomoże, ty też musisz coś zrobić. A ty masz Boga uwielbić. To jest układ. Konkretny układ. Dlatego też Bóg działa w taki sposób, ażeby być z nami w unii. Być z nami w przymierzu. 31 rozdział Jeremiasza, 31 werset mówi o to: idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem Judy nowe przymierze. Nowe przymierze. Na nowych zasadach. I 32 rozdział, 40 werset mówi: i zawrę z nimi wieczne przymierze. Na czym polega to przymierze? Że się od nich nie odwrócę. I nie przestanę im dobrze czynić. A w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. Na tym Bogu tak bardzo zależy. On ciebie nie opuści. Nigdy cię nie pozostawi. Ale najważniejsze to, abyś też wiedział, że Bóg sprawi, żebyś od Niego nie odstąpił. Nie możesz od Boga odstępować. I Bóg ci w tym dopomoże, jeśli twoje serce będzie wypełnione Słowem Bożym. Nie tylko myśli, nie tylko masz taką zasadę, ale wypełniasz swoje wnętrze Bożym Słowem. Wypełniasz je. 1 Koryntian 11, rozdział 25, werset, czytaliśmy to dzisiaj, podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Nowe przymierze. To jest nowe przymierze, przymierze krwi Jezusa Chrystusa. I my w tym przymierzu mamy być. Nie tylko raz przyjęliśmy zbawienie do naszego serca, nie tylko raz powiedzieliśmy Bogu naszemu tak i to już jest wszystko, już więcej nic nie musimy robić. Słowo Boże mówi: trwaj w tym przymierzu. Trwaj w tym przymierzu. Przypominaj cały czas, że masz z Bogiem przymierze. Przypominaj o tym, mów: Panie, ja jestem z Tobą w przymierzu. Ja obiecałem Ci moje życie, więc mojego życia nie oddam szatanowi. Nie oddam demonom, nie oddam nikomu innemu. Moje serce należy do Ciebie. Moje serce należy do Ciebie. A więc nie wrzucaj tam do tego serca najprzeróżniejszych śmieci. Nie wrzucaj tam do tego serca rzeczy niepotrzebne. Aby tylko miejsce wypełnić. Ale wrzucaj tam rzeczy najwartościowsze, pochodzące od Boga. Zajmij twoje serce rzeczami tymi, które są najważniejsze w życiu naszym. Ratuj się, naprawdę się ratuj. Jeżeli nie będziesz się ratować, to się nie uratujesz. To się po prostu nie uratujesz. Możesz być zdziwiony, ale się nie uratujesz. Musisz coś w tym kierunku robić. Po prostu coś robić. Szukać Bożej społeczności. Szukać wypełnienia w sercu Bogiem. List pisany. Czytaliśmy o tym. Przez nasze usługiwanie. Jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługi, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. To się musi dziać, że Duch Święty ma dostęp do naszego serca, że Duch Święty ma możliwość wnikać do naszego serca. To jest tak, że grzech u drzwi serca naszego, że złe myśli u drzwi naszych myśli stoją i czekają na naszą decyzję. A my szukamy społeczności z Bogiem. W tym momencie szukamy społeczności z Bogiem. Jeśli znajdziesz tą społeczność z Bogiem, Bóg wleje w twoje serce pokój, wleje w Twoje serce zwycięstwo, wleje w Twoje serce łaskę swoją. Taka jest Boża prawda. Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do Was, są duchem i żywotem. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. Możemy bardzo śmiało żyć na tym świecie. Bardzo odważnie. Dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie jesteśmy poddanymi szatana, ani nie jesteśmy poddanymi jego sługom. Jesteśmy poddanymi Boga, Boga żywego. Dlatego śmiało będziemy sobie poczynać. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. I tu jest ta nauka o sprawiedliwości. Jesteś sprawiedliwy pod warunkiem, że poddajesz się sprawiedliwemu. Jesteś sprawiedliwy pod warunkiem, że poddajesz się temu, który usprawiedliwia. Twoja sprawiedliwość od twoich własnych starań nie jest możliwa, aby była większa od sprawiedliwości faryzeuszów, fałszywych faryzeuszów, a jednak mieli wielką sprawiedliwość. A twoja sprawiedliwość większa od ich sprawiedliwości nie może być. Chyba, że poddajesz się sprawiedliwemu Bogu. I w sercu twoim jest wypisane Boże prawo. I to nie dlatego, że litera tak mówi, przestrzegasz, ale dlatego, że serce twoje przylgnęło do Pana. Nie kochasz innych ludzi, dlatego że musisz kochać, bo Biblia tak mówi. No trudno, muszę kochać. Nienawidzę ich, ale muszę kochać, więc jakoś się zmuszę. Kochasz innych ludzi, dlatego że Bóg mieszka w twoim sercu. Inaczej mówiąc, miłość mieszka w twoim sercu. Dlatego będziesz kochać. I niech cię w tym Bóg błogosławi i niech cię prowadzi w łasce i miłosierdziu swoim. Amen.